Czyli na koniec kartkówka.
Tak jak zawsze. Dobrze.
Proszę, usiądźcie.
Mogą być ogłoszenia teraz. Tak, słuchajcie teraz ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie to, że za tydzień spotykamy się tutaj o 11:00, oczywiście. Drugie ogłoszenie, jeżeli ktoś ma taką ochotę, tak mu leży to na sercu, albo chciałby spróbować, najlepiej to przemodlić z Panem, w sobotę o 17:00 pod pręgierzem na rynku dalej ewangelizacja. Kościół wychodzi na ulicę. Bardzo Was proszę o wsparcie, ja będę, jeżeli Panu pozwoli, myślę, że pozwoli, więc będę i chciałbym, żeby ktoś mnie też wsparł w tej służbie. Jeszcze jakieś mamy?
Wyjątkowo w czwartek w tym tygodniu nie ma grupy. Wyjątkowo.
Wyjątkowo.
Także traktujemy to jako zupełnie wyjątek od reguły.
To jak ktoś przyjdzie na ewangelizację, to sobie później usiądziemy gdzieś w jakimś takim miejscu i zrobimy sobie taką mini grupę razem ze Słowem. Bo na to po ewangelizacji też jest czas. Wczoraj był bardzo budujący czas, troszkę właśnie to Słowo, które dzisiaj jest, też się wzięło z takiej wczorajszej rozmowy. Miało być co innego, ale jest co innego. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Proszę, otwórzcie Ewangelię, otwórzcie pismo Księga Sędziów, 6 rozdział. Słuchajcie, taki tytuł mam dzisiejszego słowa, duchowa wizja życia. I więc tak, ja zacznę czytać. Przepraszam, czytajcie, bo nie ma okularów. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał więc Pan w rękę Midianczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przednio przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągnęli Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadli go. Rozkładali się u nich obozem, niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. Nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami, namiotami, przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno jak ich wielbłądy było bez liku. Tak, iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie Izraela do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich, tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu, wyprowadziłem was z domu niewoli. Wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was, jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański, usiadł pod dębem, który był z Ofra i należał do Joasza, potomka Abizera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. I Gedeon rzekł do niego, a za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej nocy, w tej mocy i wybaw Izraela z ręki Midianczyków, przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czy wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Menesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, podbijesz Midianczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. To jest czas w Starym Testamencie, czas, kiedy nie działo się dobrze w Izraelu. Tu nawet jest napisane, że musieli sobie drążyć jakieś groty w ziemi, żeby się chować przed najeźdźcami, przed tymi, którzy ich napadają i wszystko im zabierają. Wiecie co, tutaj sobie tak dzisiaj patrzę, taki fajny kubek, naprawdę fajny. Z jednej strony ma kotka z miseczką, ale najważniejsze to jest z drugiej strony. Szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. Bardzo dobry, bardzo mądry tekst. I powiem Wam, że my jesteśmy dzisiaj otoczeni takimi, no już można by troszkę powiedzieć, sloganami. Mamy dużo takich książeczek, tam leżą na półce, że trzeba zwrócić się do Pana, że trzeba iść za Panem, ale jak to wygląda w życiu? Jeżeli chodzi o Gedeona, to jest sytuacja, gdzie Gedeon wiedział, że jest Bóg, wiedział, tak jak czytaliśmy, co Bóg zrobił w życiu jego, Izraela, jego przodków. On to wszystko wiedział. Tak jak my, nawet na tym kubku mamy coś takiego napisane. A to, słuchajcie, szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. Tak jest napisane. To jest tylko kubek, ale takie rzeczy znajdziemy w Bożym Słowie. I wiecie, Gedeon wiedział, że jest Bóg. Słyszał o wspaniałych czasach. Gedeona, wiecie, poznałem jako młody człowiek, 13 może lat miałem, w latach 80. Był zespół taki reggae, Gedeon i Rubal. I to był dla mnie Gedeon i Rubal. Bo nie czytałem Biblii, nie wiedziałem, że taki człowiek istnieje naprawdę. Wręcz mi się kojarzyło, miał ten wokalista dready, wiecie, trawa, narkotyki. Nie kojarzył mi się z niczym dobrym. Dopiero w momencie, kiedy parę lat temu zacząłem czytać Biblię, to poznałem prawdziwego Gedeona. Gedeon i Rubal to znaczy niech się Baal przed nim broni. Jeżeli dobrze to przetłumaczyłem, bo Gedeon tam w dalszej na pewno znacie, zniszczył ołtarze Baala. W każdym razie inne spojrzenie na tego człowieka. Tamten czas, tamten świat Gedeona, jaki on był? Wiecie, tak jak znałem Gedeona jeszcze z telewizji i to był mój świat. Ja wychowałem się w rodzinie rzymskokatolickiej. Ja też słyszałem, że był Bóg. Chodziłem na religię, krzyżyk wisiał w domu, były święta. Też wiedziałem. Wiecie, wychowałem się w dosyć ubogiej rodzinie, bez ciepłej wody. Mieliśmy tak w zimę, że nam w toalecie zamarzała woda w wiadrze, no bieda. I wiecie, i kiedyś trafił katalog z Niemiec. Ja otworzyłem ten katalog i mój świat się zmienił. Ja zobaczyłem, że nie tak daleko, bo ja w Jeleniej Górze się wychowywałem, te Niemcy to parę kilometrów, parę set może, a tam jest inny świat. I wiecie, parę lat minęło, szkoła podstawowa, już mogłem wychodzić sobie z kolegami do miasta i trafiliśmy do takiego sklepu, to się nazywał Pewex. Młodzi nie wiedzą, ale dla mnie ten Pewex, słuchajcie, jak ja tam weszłem.
Raj.
Te resoraki na półkach. Te czekolady, których nie było, bo u nas nawet czekolady nie było, była masa czekoladopodobna, tego nie dało się jeść. Ja łasuch tego nie mogłem zjeść. Słuchajcie, w centrum miasta, za szybą, ale niedostępny. Pewex niedostępny. Słuchajcie, wyjechałem w latach 90. do Niemiec Zachodnich. Zacząłem mieszkać w Peweksie. Zacząłem zarabiać pieniądze, gdzie w Peweksie mogłem kupować. I powiem Wam szczerze, kupowałem. I przywoziłem to do Polski. I byłem taki bogaty, bo miałem Pewex w swoim życiu. Dzisiaj ten Pewex mamy w Polsce. Wiecie, tutaj mamy fajnie, bo my, Polacy, chcieliśmy na zachód. Mamy ludzi ze wschodu, którzy chcieli do nas. Takie dążenie, wiecie, ja to zawsze nazywam właśnie do Peweksu. Ta nazwa Pewex jest dla mnie taka, jak jestem w Jeleniej Górze, tam nie ma Peweksu, ale ja widzę ten budynek i ja słyszę w głowie Pewex. Dzisiaj żyjemy w Peweksie. Mamy wszystko. Mało tego. My z Pauliną żyjemy na zachodzie. W mocarstwie. I wiecie co? No niestety problemy nie przeszły. Problemy są zawsze. I Bewex nie zastępuje tego, co tak naprawdę jest potrzebne. Był kiedyś wielki Izrael. Czytamy. Znamy Biblię w większości chyba tu, jak jesteśmy. Potężny. To Izrael, którego wyprowadzał Mojżesz, gdzie rozstąpiło się morze. Izrael, który wchodzi do Kananu, jest niepokonany. A dzisiaj zrobił Manasesa. Chłop w tajemnicy, żeby mu nie zabrali, młóci tam zboże na chleb, bo musi, bo mu zabiorą. A pamiętacie, jak wchodzili do ziemi kananejskiej? Te winogrona, te owoce, miód. A dzisiaj gdzie to jest? A jak jest, to przyjeżdżają obcy i zabierają. I wiecie, żyjemy w bardzo podobnym świecie. Teraz jest duża nagonka, że nas Chiny wykupią, że tam Unia nas dużo. Bo możemy włączyć internet i od rana do wieczora karmić się tą nienawiścią i tam jest trochę prawdy. Tylko wiecie co? Tylko czego my tak naprawdę chcemy w życiu? Czy tych rzeczy jak Pewex, bo ja wam powiem, Pewex był pożądany. Ja marzyłem o Peweksie, dzisiaj nie mam nawet jednego samochodzika z tego Peweksu. I ten Pewex w moim życiu dzisiaj nie jest potrzebny. Ja, będąc w Jeleniej Górze, wiecie, wracałem wieczorem, tam piekarnia jest koło mojej mamy i tam mojego syna, kolega, jak mnie zobaczył, tak się ucieszył, to pracuje w piekarni, wyniósł mi bochenek ciepłego chleba z Jeleniej Góry. Wiecie, to jest cieszące. Ja od razu pobiegłem do domu i zacząłem sobie jeść ten chleb z masłem, bo to jest to, ten dar Boży. Nawet nie zapłaciłem za ten chleb, chciałem mu dać 10 zł. Nie wiem, ile tu chleb kosztuje, ale nie chciał. Po prostu mówi, dla taty Oskara chleb. I wiecie, ten Pewex i ta realność tego świata. Dzisiaj, jeżeli czytamy Słowo Boże, to tam jest napisane, nie troszcie się o nic, zawierzcie Panu, zawierzcie mi. Tak jak na tym kubku, bo stąd się to wzięło. Nie troszcie się o nic. I wiecie, to jest taki też slogan, który może być w życiu sloganem. Ale jeżeli my tutaj wierzymy, że Słowo Boże, Biblia jest od Boga, to musimy troszeczkę inaczej to traktować. Wiecie, ja to muszę troszeczkę inaczej traktować, bo to, co ja do was mówię, to tak naprawdę to są moje przemyślenia w tym tygodniu, ogólnie w życiu moim z Bogiem i to się tyczy mnie. I teraz tak, taki pierwszy punkt sobie zapisałem. Czy ja należę dzisiaj do Pana? Czy ja, Mariusz, i wy sobie zadajcie to pytanie, czy my należymy do Pana? Do Pana Boga oczywiście. I teraz tak, jeżeli należymy, to czy plany, przyszłość, zadania są tylko nasze, czy są też Boże? Czy my chcemy rozgraniczenia, żyć w Peweksie, ale jak mamy potrzeby przychodzić do Boga? Czy chcemy żyć codziennie z Bogiem? Słuchajcie, to jest wbrew pozorom jeden z najcięższych tematów, o których ja myślę w życiu. Bo tak jak mówię, ten fajny kubek, no powiem wam, super, z mądrym tekstem, mało tego Biblia, mówi tak dużo mądrych rzeczy, ale czy ja, Mariusz, je wdrażam w życie? Drugi punkt. Czy tutaj jest ktoś, co nic nie ma dzisiaj? Czy siedzi tutaj ktokolwiek, co nic nie ma? Taki prawdziwy biedny, co nic nie ma. Nie. Wiecie, są kraje, gdzie siedzieliby ludzie, którzy by naprawdę mieli może miskę i jedzenie na dzisiaj. Ale tak naprawdę żyjemy w kraju, gdzie mamy dużo. Dużo nie musi znaczyć dobrze, ja nie mówię, ale mamy dużo. Wiecie, ja otwieram szafę, czasami to jest mi wstyd, naprawdę. Bo są rzeczy, w których ja już nie chodzę. Ale je mam. A może komuś by się przydały. Po drugie, po co mi trzy pary butów? Wchodzę tak naprawdę w jednych, no drugie sportowe. Ale wiecie, mam to. Jak ja powiem, że jestem biedny, a powiem wam, że mamy pewne problemy finansowe, bo kto ich nie ma tak naprawdę, ale nie mogę powiedzieć, że jestem biedny, jeżeli chodzi nawet o materialne. teraz tak. Czy mamy wiele? Teraz tak. Czy pamiętamy, skąd mamy to, co mamy? Skąd my to mamy, co mamy? I powiem wam tak, to jest bardzo ważne. Tydzień temu mówiłem, jak Jezus powiedział Piłatowi, dane ci jest mieć to, co dostałeś, co ci było dane. Nie masz nic więcej. Jeżeli ci było darowane, to masz. Jak będzie ci zabrane, to nie będziesz miał. Tak parafrazując. I teraz zobaczcie, ile ja rzeczy mam i zastanowię się, dlaczego ja je mam i skąd je mam. Mogę powiedzieć, faktycznie zapracowałem. Tylko nie wszystko musimy przekładać na materializm. Bo na przykład, wiecie, ja nie dlatego, że pracuję ileś tam godzin w tygodniu, mam relacje z wami. To jest co innego. A dla mnie, uwierzcie, to jest najważniejsze. Ja wiem, rzeczy są potrzebne. Chleb jest potrzebny. Ale nawet ten chleb, zastanówmy się, tak jak Jezus powiedział Piłatowi. Skąd to masz? Bo zostało ci dane. I słuchajcie, wszystko, co mamy, naprawdę, samochód za oknem, ja dziękuję Bogu, bo dzięki Bogu mam ten samochód. Bo wiecie, żyję w kraju, w którym naprawdę nie muszę się modlić codziennie o przetrwanie. Naprawdę. Ja codziennie powinienem, bo niestety, przyznam się, nie jest tak. Ale codziennie rano wstając, powinienem dziękować Bogu za to, co mam. I wiecie, najważniejsze, za tych, których mam. Bo cokolwiek by nie mieć, jeżeli nie ma tych bliskich, to to już nie cieszy. Ostatnio w mojej rodzinie zaczynają być pogrzeby pierwsze w moim życiu. Dziadek, tato, babcia, druga babcia. I wiecie, dzisiaj siedzę sobie rano, przygotowując się u babci w mieszkaniu. To jest fajne mieszkanie, ale to już nie jest to mieszkanie. Ta babcia nie weszła mi z kawką, ze śniadaniem. Wiecie, to już nie jest to. Choć tam dalej jest fajnie w tym mieszkaniu i kawa była, sam sobie zrobiłem, nie? Ale wiecie, to co mamy, powinniśmy naprawdę zwrócić najpierw na to, co my już dzisiaj mamy. Ten punkt wyjścia, co ja mam dzisiaj. Następne, od kogo mamy i kim i skąd my jesteśmy. Słuchajcie, my dzisiaj, jak tu siedzimy, dlatego siedzimy tutaj, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Bo jesteśmy Kościołem prawdziwego Boga. My już nie jesteśmy tymi dziećmi, które tam trzeba uczyć i Iwonka im przekazuje wiedzę, którą czerpie od Boga, tylko my dzisiaj, tu, w tej salce, my już współpracujemy z Bogiem. I teraz pytanie, czy my naprawdę współpracujemy z Bogiem? Dlaczego są problemy w naszym życiu? Dlaczego były problemy w Izraelu? I słuchajcie, tutaj ten Gedeon, niesamowity człowiek, przychodzi do niego anioł pański, a on ma pretensje w pewnym sensie, bo on pyta. A rzekł Gedeon do niego, za pozwoleniem, panie mu, z szacunkiem, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił pan nas i wydał nas w rękę Midianczyków. Takie pytanie zadał Gedeon. Ale jak zacząłem czytać, to co mówi Duch Święty o tej całej sytuacji? Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków. Gedeon tego nie zauważa. Choć jego ojciec jest tam przełożony w świątyni nie tej, co trzeba. Gedeon tego nie widzi. I zadaje pytanie. I wiecie, ja dzisiaj mógłbym zadać sobie pytanie i myślę, że większość z was zadawała sobie w życiu takie pytanie, dlaczego w moim życiu jest ciężko? Niektórych z was znam i wiem, że jest ciężko. Uwierzcie, u nas też nie jest cukierkowo. Też mamy naprawdę problemy. I wiecie co? I jest takie pytanie. Boże, no jeżeli jesteś... Kiedyś mogłem dzwonić na każdego. Dzisiaj pytam do źródła. No jeżeli jesteś, to... I wiecie, dzisiejszy świat. Dlaczego jest ciężko? To ja wam powiem. Przeczytałem to tutaj. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. I dzisiaj ludzie robią to samo. Słuchajcie, najbardziej przykra rzecz, symbol, o który się tak teraz wszyscy kłócą, ta piękna tęcza, to przymierze Boga z ludźmi. A dzisiaj jest to znak czegoś, czego Bóg nie chce. No taka jest prawda. I wiecie, ja nie chcę potępiać takich grup, czy... ale Biblia mówi, Bóg mówi, to jest dobre, mi się podoba, ale to jest niedobre i mi się nie podoba. Bóg mówi, kocham każdego człowieka, ale nie kocham grzechu. I słuchajcie, to, że jest świat, że nam jest ciężko, to nie jest do końca wasza wina. Naprawdę. Najbardziej bogobojny, jeden z największych dla mnie takich ludzi, wiecie, z księgi Daniel. On żył w jednym z najgorszych krajów wtedy świata, w Babilonie. I wiecie, ale on modlił się. On był wierny Bogu. Ale żył dalej w złym świecie, który był skazany na zagładę. I my żyjemy w świecie skazanym na zagładę, dlatego, że ludzie nie słuchają Boga. I to nie jest zemsta Boga, że Go nie słuchamy, jesteśmy krnobli. To jest ostrzeżenie Boga. To jest, wiecie, jak z jedzeniem dzisiaj. Dzisiaj się produkuje jedzenie chemiczne. I wszyscy tak naprawdę wiedzą, a ja przyjeżdżam do Polski i któraś znowu ta korporacja spożywcza robi reklamę, że oni wycofują te wszystkie rzeczy ze swoich produktów. To jest pokazane. Myślisz, że oni to wycofają? Że wrócą do takich farm jakichś zdrowotnych? Nie! No nie da się to. I my żyjemy w takim świecie. I słuchajcie, naprawdę, my nie dążymy do wojen, a wojny będą. Bo tak mówi Słowo Boże, bo ten świat jest cały skażony. Ktoś mówi, ja przyniosłem marchewkę z ogródka, ona jest taka zdrowa. No nie jest zdrowa, bo ziemia jest cała skażona. No przecież to wszędzie jest to. Wiecie, nawet na tych farmach czasami lepiej, bo oni są jakoś odizolowani, nie? A na naszych działkach to jest... Ale taka jest prawda, żyjemy w takim świecie i są pewne konsekwencje. I to niestety uderza w nas. I pytamy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Zobaczcie, że Gedeon pyta Pana, dlaczego tak jest? I Bóg go za to nie karci. Nie mówi, dobra, źle wybrałem, faktycznie się pomyliłem, albo niewierny, idziemy razem i słuchaj. Nie, bo Bóg zna Gedeona i zna nas. I Bóg dobrze wie, w jakim świecie żyjemy. Bóg wiedział, w jakim będziemy żyli. I są rzeczy, które nas niestety dotykają. Bo grzech zrobiony przez jednego człowieka, on się tak rozrasta, że uderza na innych. Ale to, co czynimy z Bogiem, jeszcze bardziej się rozrasta. I to jest właśnie, to jest dla nas to wyjście. Zapominamy często tak, co mamy. Przestajemy być wdzięczni. I co najgorsze, słuchajcie, przestajemy planować z Bogiem. To jest moja taka, wiecie, mój problem. Bo czasami zaczynam planować po swojemu. W Biblii jest taka historia, ją się przytacza, żeby pokazać człowieka takiego zachłannego, pazernego, ale ja chcę co innego pokazać. Pewien człowiek zbierał dużo, miał bardzo dużo. Miał tak dużo, że musiał zacząć budować spichlerze, żeby chować ziarno. Miał nie do przejedzenia, choćby żył jeszcze 1000 lat. I jak już to dużo, co miał, sobie zgromadził, zabezpieczył. To jest jego sprawa, jaki on był. Czy miał, ale to jest jego, zabezpieczył i sobie powiedział, teraz wakacje. A Pan Bóg powiedział, nie, teraz to już umrzesz. Teraz to już umrzesz. A wiecie, dlaczego mu tak powiedział? Nie tylko... Nie wyciągamy, jaki był człowiek, bo ja nie znam tego człowieka, nie chcę go znać. Ale wiem jedno, ten człowiek zaplanował bez Boga. Ten człowiek miał plany, gdzie całkowicie Bóg był odłożony. On sobie wybrał Peweks. Ale jak chciał odpoczywać, to może chciałby Boga. Ale to już było troszeczkę za późno. I teraz, wiecie, tak sobie zapisałem taki czwarty punkt. Boże, ja wszystko chcę robić i uzgadniać z Tobą. Łatwo się to mówi. Ja o tym wiem. Bo, wiecie, różnie tutaj siedzimy. Jedni mają mniejsze problemy, drudzy większe. Niektórzy może nawet nie mają dzisiaj. Ale nie mamy innego wyjścia. jak planować z Panem Bogiem. Wiecie, słowo mówi, idź do swojej komory, czyli gdzieś, dzisiaj powiedzmy, gdzie nas nie będzie rozpraszało nic i oddajmy się modlitwie. Wiecie, ja tak robię, ja nie mam mądrości większej, niż wam przekazać to, co sam przeczytałem w Bożym Słowie. Jak nie wiem co, to idę tam, gdzie mogę się pomodlić. Wiecie, jak nie wiem, o co się modlić, a Biblia też mówi, że często nie wiemy, o co się modlić, zaczynam czytać Słowo Boże. Wiecie, co ostatnio nauczyłem się parę lat temu, że to, co my śpiewamy, to jest już modlitwa. I wiecie, sobie czasami śpiewam. Nie mam głosu, pewno fałszuję, ale zaczynam sobie śpiewać, nawet czasami głośno sobie śpiewam, jak nikt nie słyszy, jak jadę w aucie czasami. Gdzieś jest... I wiecie, i Pan Bóg wtedy wyciąga do mnie rękę. Tylko musimy zrobić taki mały kroczek, bo tak jak do Gedeona przyszedł sam Bóg. Uwierzcie mi, do każdego w waszym życiu przychodzi Bóg. Tylko my często Go zagłuszamy. Nigdy Pan Bóg nie pozwoli, żebyśmy zostali sami. Mamy wsparcie w żonie, w bracie, w ojcu. Mamy wsparcie w Kościele. Nie bójmy się, bo to jest zwiedzenie, prosić o pomoc. I słuchajcie, moja służba też polega na pracy z uzależnionymi. To jest o tyle beznadziejna służba, że jest bardzo prosta. Ponieważ żaden uzależniony nie można bazować na jego słowach. To, co on mówi, z reguły się nie pokrywa z tym, co robi. I on szczerze przyjdzie dzisiaj zapłakany, zasmarkany, bijący się w piersi, bo wie, że go policja ściga, że musi zacząć się, że jego życie nie ma sensu. Pomóż. I on, słuchajcie, on szczerze przychodzi, pomóż. Ale jako były uzależniony człowiek i jako pracujący z uzależnionym, ja wiem, że on dzisiaj tak przyjdzie, ale jutro jego świat wygląda już inaczej. Jutro jest Peweks. Jutro ważniejsze jest co innego. Z wieloma modlę się, wiecie, oni wtedy się okazuje, że oni wierzą w Boga, że tak, że chodzili do kościoła, mają Matkę Boską w domu i jest fajnie. W tym momencie. Ale jutro ich nie ma. I wiecie, ja się mogę z nimi umawiać na leczenia, na terapię. Oni nie przyjdą. I wiecie, co ja robię? Dlaczego ta służba jest najprostsza? Bo się po prostu modlę. Zamiast go szukać, tłumaczyć mu, ja po prostu modlę się i proszę Pana Boga o pomoc. Po pierwsze, nie ja go leczę. To Pan Bóg mu da nowe życie, nie ja. Ja ewentualnie mogę się za niego pomodlić. Nawet pewno mu nie pokażę kierunku, choć mówię mu o Bogu. Ale wiecie, pomodlić się mogę zawsze. Jeżeli modlę się w takich sytuacjach, które są beznadziejne, tak jak wdowa, pierwsze wskrzeszenie człowieka, wdowa w Sarepcie przyniosła Eliaszowi martwe dziecko. I zaczęła krzyczeć na Boga. Eliasz to był człowiek, który nie dał krzyczeć na Boga. To był człowiek, który słowa miał bardzo ostre. Ale Boży człowiek nie skarcił tej wdowy. Wiecie, on nie wiedział, co zrobić, ale zaufał Panu. Wziął to dziecko, zaniósł na górę i zaczął się modlić. Bo nie umiał wskrzeszać. Ale oddał swój problem. Nie swój, właściwie wziął od wdowy, która zaczęła, Twój Bóg Cię zesłał. Więc zabrał od niej problem i zaniósł Panu Bogu. I wiecie, dzisiaj mam do Was taką wielką prośbę. Ja wiem, że to może być troszeczkę jak ten kubek. Ale zacznijcie swoje życie planować z Bogiem. Od małych rzeczy do wielkich decyzji. Od rzeczy, które się wydają może banalne, czy jedziemy tu na wczasy, czy kupimy taki samochód, do rzeczy nawet naszego zdrowia i życia. Wiecie, mam taki bardzo ulubiony psalm. To jest psalm, który jest wtedy używany, kiedy czuję się troszeczkę gorzej, kiedy czuję, że ten Pan Bóg jakby tak był dalej ode mnie. Wiecie, ja wiem podświadomie, że to nie Pan Bóg jest dalej, tylko ja się oddalam. Ale są takie chwile, gdzie jest mi smutno, gdzie nie wiem, co zrobić. Ale ten psalm też używam wtedy, kiedy jestem radosny. Ten psalm używam wtedy, kiedy chcę podziękować. Wiecie, dla mnie ten psalm, to jest psalm 91, jest takimi drzwiami, przez które zaczynam drogę z Bogiem. Psalmy ogólnie, bo cała Biblia jest napisana w ten sposób, jakby narrator, Bóg mówi do nas, a psalmy różnią się tym, że to tak jakby ludzie zwracali się do Boga. W tym psalmie jest taki mały wyjątek. Zaraz wam pokażę, może już to wiecie. Przeczytam psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto przebywa w cieniu Wszechmogącego? Ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufa, bo On wybawił Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe, chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej. Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezboży, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i żmii, lwiątko i potwora rozdepczasz. Tu się na chwilę zatrzymam. Wiecie, to jest takie pocieszenie, bo to napisał człowiek, który zaczął szukać pocieszenia u Boga. I to jest niesamowite, bo pokazuje, jaki Bóg jest. W takim naprawdę skrócie dużym, ale jaki jest wierny. I w pewnym momencie tu jest zmiana narratora. Bóg jakby odpowiadał człowiekowi, jakby odpowiadał mi lub wam. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Słuchajcie, co Bóg mówi do każdego z was. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie. Wierzycie, że Boże Słowo jest prawdziwe od Boga? Wierzycie, że to Bóg do nas dał? To jeżeli wierzycie, tak jak ja wierzę, to jeżeli macie ciężką chwilę, może zacznijcie od psalmu 91. Słuchajcie, naprawdę wiem, że czasami to jest tylko kubek. Ale jeżeli będziemy rozmawiali z Bogiem, będziemy podejmowali z Nim decyzje, to ten kubek stanie się Jego żywym słowem w naszym życiu. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Słuchajcie, w modlitwie, jednej z najbardziej znanych, modlitwa Pańska, jest takie sformułowanie, niech Twoja wola w moim życiu. Ona mówi o Bożej woli w naszym życiu. Wiecie, ja nie jestem mądry. I tak jak mówiłem, mądrość czerpiemy od Boga. Ale wiem, że Bóg wie lepiej. I to, co dzisiaj mi się nie podoba, a wydaje mi się, że coś by było lepsze, to nie zawsze musi być właśnie ta wola Boża w naszym życiu. I nie dajmy się nigdy oczarować, zwieść peweksowi, ale zawsze polegajmy na tym, co mówi Boże Słowo. A Bóg chce, tak na koniec przypomnę, żebyśmy każdą rzecz, każdą, konsultowali z Bogiem. I to wiecie, co fajnie, fajnie, nie fajnie, przepraszam, że powiedziałem fajnie, ale mówię do ludzi, którzy mają problemy. Mają problemy z dziećmi, z pracą, z byciem w jakimś miejscu. To nie jest zbór, który jest radosny i wszyscy tutaj już z dziesięciny nam nie wiadomo, co zrobić z kasą i w ogóle jedziemy co tydzień do Izraela, bo mamy tyle. Nie. Właśnie mówię do ludzi, których Bóg próbuje, których Bóg dlatego nie opuszcza, żeby pokazać swoją potęgę, swoją miłość i swoją dobroć. Bo wiecie, naprawdę, kiedy mamy problemy i pójdziemy do Boga, to On nas nie zostawi z tymi problemami. Choć może się to wydawać, że będzie inaczej, niż wy sobie wymyśliliście. Ale wiecie co, ja zawsze mówię tak. Czy ja ze swoim rozumem mam porównywać się z Bogiem? Nie. Więc naprawdę zdaję. I uwierzcie, że w moim życiu też są chwile, gdzie myślę, że dzieje się coś bardzo źle, nieodpowiedniego, a po pewnym czasie to wychodzi, że nie miałem racji. Myślę, że też mieliście takie sytuacje w swoim życiu. Duchowa wizja życia. Takie ma być nasza wizja życia. Duchowa. Idziemy z Duchem Świętym, którego nam zesłał Bóg. I Jezus powiedział, prześlę wam Pocieszyciela, ten Pocieszyciel jest, a wy będąc częścią Kościoła Bożego, prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, macie właśnie Duch. I czerpcie od Niego. Jeżeli są problemy, skąd są? Stąd, że świat jest grzeszny. Ale jesteście dzisiaj dziećmi Boga. I to On tak naprawdę bierze nad wami opiekę. Uwierzcie mi, dużo świadectw na pewno słyszeliście. Jeżeli nie, to poszukajcie. Ludzie, którzy byli w beznadziejnej sytuacji, dzisiaj dziękują Bogu za to, co są. I tak jak apostoł napisał, wiecie, i są chwile dobre i dziękujmy Bogu, i w chwilach złych dziękujmy Bogu. Bo tak naprawdę często te chwile złe nie są aż tak złe. I dziękować Panu Bogu, że dzisiaj nie jesteśmy, nie wiem, w Syrii czy w jakimś kraju, gdzie naprawdę musielibyśmy walczyć o życie, a jeszcze gorzej jest walczyć o życie osoby bliskiej, prawda? Dzisiaj naprawdę jesteśmy w fajnym mieście, jednym z najładniejszych miast Europy, może nawet powiedzieć. I słuchajcie, ale patrzmy nie na peweks, tylko na Boga. Patrzmy na Słowo Boże. Słuchajcie, ja wam powiem, kiedy w moim życiu jest ciężej. Jak nie zaczynam dnia ze Słowem, z modlitwą, to wtedy jest ciężej. I wiecie, nawet jeżeli ciężej jest, nie że coś się dzieje i są pieniądze, wiecie, no i przykładem są najbardziej bogaci ludzie. Mówię o celebrytach, bo ich opisują w gazetach, tych innych nie opisują. To są ludzie, którzy mają wszystko. Tylko, że najczęściej ich życie się kończy za szybko. Najczęściej ich życie się kończy albo morderstwem, albo samobójstwem. Tam często nie ma Bożej woli. Ale my jako Kościół, jako ci, którzy dostali Boże Słowo, którzy dostali napisane czarne na białym, a jak nie, to przez modlitwę, rozmowę, audiencję u Boga, możemy prowadzić z Nim życie. I zachęcam każdego, jak tutaj jesteście, jedni drugich wspierajcie. Jeżeli ktoś jest dzisiaj mocniejszy, niech wesprze tego słabego. Jeżeli ktoś jest słaby, niech się nie wstydzi, że jest słaby. Ja nieraz, słuchajcie, płakałem i miałem dosyć. Ten tatuaż pokazuje, tylko to jest, wiecie, Oskar, tak się nazywa mój syn, to jest zrobiony przed dzień mojego samobójstwa. Nie bójcie się prosić Boga i ludzi, z którymi jesteście w Kościele. Wiecie, to jest dzisiaj koniec słowa, ale jeżeli ktoś z was w tej chwili potrzebuje modlitwy, to niech przyjdzie tutaj i się o niego wszyscy pomodlimy. Jeżeli ktoś jest dzisiaj w takiej sytuacji, że sobie myśli, no fajnie, bracie, mówisz, ale nie jest ciężko, to się pomodlimy. A jeżeli nie przyszedł, to i tak wstańcie, pomodlimy się za ten Kościół. Dzisiaj konkretnie pomodlimy się tutaj o ludzi w naszym Kościele. W tym zborze Wrocławia, my z Paulinką też jesteśmy cały czas z tego zboru, więc też i o nas. Słuchajcie, pomódlmy się o nas. Bo czasami może się wstydzimy, może nie chcemy, różnie to bywa. Ale pomódlmy się, żeby to Pan Bóg nas prowadził, żeby dał nam to zrozumienie. Powstańcie, proszę. Ojcze Boże, Panie nasz, Ojcze, Ty pozbierałeś z różnych miejsc, z różnych miejsc, z różnych miejsc.